25 kwietnia, 21.30. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Kłania się Państwu ojciec Benedykt, a naszym gościem Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Temat, który dziś podejmujemy, bohaterscy Polacy.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie Państwa.
Panie ministrze, prosimy o wprowadzenie nas w temat o tych bohaterskich Polakach, którym pan służy jako szef urzędu, ale również tych, których pan spotyka na co dzień. Jakie tematy, jakie sprawy, dlaczego ważna jest pamięć o bohaterach, jeżeli chcemy budować naszą tożsamość, naszą dumę i budować przyszłość naszej ojczyzny, suwerennej i niepodległej?
Dzieje każdego narodu, dzieje każdego państwa mają swój początek, czyli przeszłość, mają swoją teraźniejszość, współczesność i mają swoją przyszłość. I każdy z tych elementów jest niezwykle ważny, jeżeli na serio myśli się o budowaniu wspólnoty narodowej i państwowej. I tym samym, aby budować tożsamość narodu, aby budować tożsamość narodu, który ma, tak jak Polacy, bardzo wiele powodów do dumy, trzeba odwoływać się do przeszłości, trzeba odwoływać się do historii. Również po to, aby zrozumieć, czy też dobrze diagnozować różne współczesne problemy. I mówiliśmy o tym w części pierwszej, kiedy gro naszej rozmowy w telewizji Trwam poświęcona była obecnej sytuacji i wojnie, która ma miejsce na Ukrainie. W wyniku agresji rosyjskiej naród ukraiński walczy. Zachód przez wiele, wiele lat patrzył na to, co dzieje się w Rosji z rezerwą, dystansem, a wręcz wspierał Rosję w tym wszystkim, co do wojny doprowadziło. I też właśnie mówiliśmy o tym, że być może dlatego tak się stało, iż współcześni nie wyciągali wniosków z przeszłości, z historii właśnie, że mieliśmy do czynienia już z podobną sytuacją przed wieloma dziesięcioleciami. Chodzi o lata 30. i o to, jak postrzegał ówczesny wolny świat rodzący się totalitaryzm w niemieckiej III Rzeszy. Mówią, wspominają też o tym nasi kombatanci, czyli właśnie bohaterowie naszej wolności, świadkowie historii, z którymi kiedy teraz rozmawiamy wobec sytuacji, jaka dzieje się za naszą wschodnią granicą, mówią często i podkreślają, świat nie odrobił lekcji. Świat nie odrobił i musi odrobić, jeżeli nie chce zakończyć swego istnienia, lekcje z lat II wojny światowej. Bo przypomnijmy, że do wybuchu II wojny światowej doszło dlatego, iż dwa totalitaryzmy, niemiecka III Rzesza, sowiecka Rosja, uznały, że są narody lepsze i gorsze, że narody lepsze mają prawo do istnienia, a narody i państwa gorsze mają być im poddane, mają być niewolnikami tych, którzy stanowią dominantę. Niemieccy narodowi socjaliści podchodzili do tematu z punktu widzenia podziałów rasowych, a Sowieci, sowiecka Rosja podchodziła do tematu z punktu widzenia podziałów klasowych, ale co do zasady uznawano podobnie. Są narody i państwa lepsze i gorsze. Są ci, którzy mają prawo przetrwać prawem dżungli, prawem silniejszego i te narody i państwa, które nie mają racji bytu albo mają być niewolnikami i sługami tych, którzy są silniejsi. To jest ideologiczna geneza tego, co stało się ponad 80 lat temu, czyli rozpoczęcia II wojny światowej. I nasi weterani, którzy wtedy byli nastolatkami i przeżywali swoją młodość w wolnej II Rzeczpospolitej, w ojczyźnie, która odrodziła się po 123 latach niewoli, bardzo często obecną sytuację porównują do sytuacji z lat 30., kiedy patrzono najpierw z niedowierzaniem, a później polityką ustępstw robiono wszystko, aby powstrzymać wojnę, dając Hitlerowi i niemieckiej III Rzeszy wszystko to, czego zapragnął, a kulminacyjnym momentem była polityka państw zachodnich w dobie tak zwanego Monachium, czyli układu monachijskiego, w wyniku którego swoją niepodległość straciła Czechosłowacja i wówczas ci, którzy decydowali o losach, czy wydawało im się, że decydują o losach świata, uznali, że na tym działania Hitlera się zakończą. Nic bardziej mylnego. Wreszcie sojusz niemiecko-sowiecki, który trwał właściwie przez całe lata 20. od układu w Rapallo w 1922 roku, ale który szczególnie mocno urzeczywistnił się w wyniku traktatu Hitler-Stalin podpisanego na Kremlu 23 sierpnia 1939 roku, doprowadził do wybuchu II wojny światowej i do agresji najpierw niemieckiej, a potem sowieckiej na Rzeczpospolitą. Rzeczpospolitą, która walczyła przez ponad miesiąc w osamotnieniu, mimo zobowiązań, jakie sojusznicy wobec Polski poczynili i co do których my byliśmy pewni, że się z nich wywiążą. I w wyniku tego porozumienia, w wyniku bierności Zachodu, nie tylko Polska utraciła niepodległość, ale doszło do trwającej blisko 6 lat wojny światowej, nieporównywalnej z żadną inną gehenną wcześniejszą ludzkości. I często weterani, kombatanci, z którymi rozmawiam, mówią, gdyby wtedy Zachodowi nie zabrakło odwagi, gdyby byli wierni temu, do czego się zobowiązali, to wojnę można było zakończyć, wojnę z Niemcami, wojnę z Sowietami, w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy, a tak trwała ona 6 lat. I później w roku 1945 niestety świat zachodni powtórzył podobny błąd jak w roku 1939, to znaczy usiadł do rozmów, usiadł do stołu, do pertraktacji z przedstawicielem państwa, z Józefem Stalinem, państwa współodpowiedzialnego z Niemcami za wybuch II wojny światowej. I w wyniku dyktatów jałtańskich my i państwa Europy Środkowo-Wschodniej utraciły swoją suwerenność, niepodległość na blisko pół wieku. Warto o tym przypominać, dlatego że historia to jest właśnie nie tylko rzecz, która i przeszłość narodu, która powinna budować i kształtować tożsamość, ale z przeszłości też wnioski na teraźniejszość i przyszłość wyciągać należy, tak aby historia w tych swoich najtragiczniejszych chwilach nie powtarzała się, nie powielała, a tymczasem mamy do czynienia z sytuacją w jakimś sensie porównywalną, choć na szczęście też nie do końca, bo wsparcie, jakie płynie teraz do państwa napadniętego przez Rosję rządzoną przez KGB-owców na czele z Putinem, jest nieporównywalnie większe niż pomoc, jaka szła do nas, czy właściwie jej brak w roku 1939. A sytuacja jest taka, że tak jak Ukraina teraz walczy nie tylko w obronie własnej niepodległości, integralności, ale walczy za wolny świat, za każdego z nas. I wojna z Rosją, jaką Ukraina prowadzi, to tak naprawdę wojna wolnego świata z Rosją, która nie wyzbyła się nigdy od ponad 300 lat swoich imperialnych zapędów. Tak samo w 1939 roku i w czasie II wojny światowej myśmy też walczyli, a zwłaszcza przez te pierwsze tygodnie, za wolność i własną, i całego wolnego świata. Tylko niestety wtedy zabrakło wolnemu światu tej determinacji, aby nas wesprzeć i aby stłamsić imperialne wówczas niemiecko-sowieckie zapędy dominowania w Europie. Ale mówiliśmy też w części pierwszej i powoływałem się tutaj też na opinię i zdanie tych, którzy są świadkami historii, czyli weteranów, kombatantów, że ten złudny sen o tym, że zawsze będzie pokój po rozpadzie Związku Sowieckiego, że Rosja już jest państwem demokratycznym, był niezwykle mylący. I ci, którzy poznali Rosję, ci, którzy byli chociażby, jak nasi podopieczni Sybieracy, uczestnikami tego straszliwego aktu, jakim były wywózki, pobyt na nieludzkiej ziemi, ci, którzy zetknęli się z Rosją, z Rosjanami, z aparatem bezpieczeństwa wówczas sowieckiej Rosji, wiedzą doskonale, że Rosji nigdy ufać nie wolno, że jest to państwo oparte od kilku stuleci na takich zasadach niezwykle totalitarnych, bez względu na to, czy w Petersburgu, czy później na Kremlu rządził car, czy pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, czy obecnie pogrobowcy KGB, tak jak Putin, i że jest to państwo, które nigdy nie wyrzekło się swoich imperialnych zapędów. Przywoływaliśmy w pierwszej części takie zdanie, jakie o Rosji powiedział Józef Piłsudski ponad 100 lat temu, a powiedział w sytuacji szczególnej, kiedy wybuchała wojna polsko-bolszewicka, wojna nie tylko o kształt naszej wschodniej granicy, nie tylko o obronę naszej niepodległości, ale wojna de facto dwóch światów, świata cywilizacji łacińskiej, reprezentowanej przez Polaków i bronionej przez Polaków, i świata antycywilizacji, jaką nieśli ze sobą żołnierze czy żołdacy Armii Czerwonej. Wówczas Piłsudski powiedział korespondentom prasy zachodniej, w tym francuskiej, bo wywiad się ukazał w paryskim dzienniku w 1919 roku, iż bez względu na to, jaki jest jej rząd, Rosja była, jest i będzie zawsze zaciekle imperialistyczna, i to jest jej cecha charakteru narodowego. I właściwie się nic nie zmieniło. Piłsudski wtedy mówił, że taka sama Rosja była za cara i taka sama Rosja jest czerwona bolszewicka. I można by tylko uzupełnić słowa marszałka, dodając, że taka sama jest i teraz, kiedy rządzona jest przez Putina i jego współpracowników. Ale też warto w tym wspomnieć, i to też ci, którzy Rosję poznali z tej najgorszej strony, myślę tu chociażby o zesłańcach syberyjskich, o słowach, które również Józef Piłsudski jeszcze w XIX wieku napisał w jednej z podziemnych gazet wydawanych przez Polską Partię Socjalistyczną, walczącą wtedy z rosyjskim caratem. Otóż powiedział tak, a znał Rosję dobrze, bo też był zesłańcem, też miał kontakt z rewolucjonistami rosyjskimi, a zatem jak mało kto Rosję i Rosjan poznał. Otóż powiedział tak, napisał tak. Jeśli własna wolność jest nieosiągalna przez Rosjan, wolność cudza wzbudza zawiść i odrazę. Jesteśmy od wieków, my Polacy, zbyt bolesnym dla Rosjan wzorem i zaprzeczeniem ich własnego losu. I pisał również, że dusza Rosjanina, jeśli nie każdego, to prawie każdego, jest przeżarta duchem nienawiści do każdego wolnego człowieka i do idei wolnego kraju. Oni są łatwi, pisał Piłsudski, zdolni do uczucia nawet wielkiej przyjaźni i będą was kochać szczerze i serdecznie, jak brata, dopóki nie poczują, że w sercu swoim jesteście wolnym człowiekiem i boicie się ich miłości, w której dominującym pierwiastkiem jest żądza opieki nad wami, inaczej mówiąc, władzy nad wami. Niezwykle cenna diagnoza i słowa te warto przypominać, zwłaszcza kiedy tworzona jest, szczególnie w Niemczech, taka oto narracja, że jest to wojna prowadzona wyłącznie przez Putina i jeżeli Putina już nie będzie, to Rosja nagle stanie się krajem demokratycznym, który z tą wojną nie ma nic wspólnego. Przypomnijmy, że wojnę prowadzoną na Ukrainie, ludobójstwa dokonane na Ukrainie popiera blisko 90% Rosjan. Rosjan, którzy właśnie, tak jak tu Piłsudski powiedział, sami nie mogą być, nie mogąc być wolni, nienawidzą tych, którzy chcą być niepodlegli, suwerenni, wolni. I to jest rzecz, która od ponad 300 lat, od czasów Piotra zwanego w Rosji Wielkim, od czasów cara Piotra, nie zmienia się. Wspominają o tym, raz jeszcze wspomnę, nasi kombatanci, dlatego że oni na własnej skórze doświadczyli tego, czym są totalitaryzmy, czym są państwa imperialistyczne. Doświadczyli zbrodni niemieckich, doświadczyli zbrodni sowieckich i mają w związku z tym i moralne prawo, ale też i taką zwiększoną czujność w stosunku do tego wszystkiego, co się we współczesnym świecie dzieje. I od wielu lat przestrzegali nas nasi weterani walk o niepodległość, żebyśmy nie ulegali złudnym wrażeniom i odczuciom, że historia się skończyła, że już nigdy więcej żaden konflikt zbrojny nie nastąpi i niepodległość, którą odzyskaliśmy w roku 89, mamy daną raz na zawsze. Mówił o tym też przecież człowiek urodzony w II Rzeczpospolitej, najwybitniejszy Polak wszechczasów, czyli Jan Paweł II, jako Karol Wojtyła wychowany w II Rzeczpospolitej, jako młody człowiek doznający również tego, czym jest dramat wojny, mówił, że wolność jest dana i zadana i że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. I choć te słowa, póki Ojciec Święty wypowiadał je w naszej obecności, część z nas niestety traktowała je już po 89 roku jako pewną figurę retoryczną, to jednak od paru tygodni to, co dzieje się kilkaset kilometrów zaledwie od nas, powinno dawać nam do myślenia, że są to święte słowa wypowiedziane przez człowieka, tak jak nasi weterani, doświadczonego przez los XX wieku. Wolność, którą odzyskaliśmy w roku 1918 szczęśliwie, utraciliśmy w 1939. Utraciliśmy ją na skutek agresji sąsiednich mocarstw, wtedy kiedy Polska zaczęła właśnie rosnąć w siłę i stawać się państwem bardzo liczącym się w tej części Europy. A zatem wolność bardzo łatwo stracić, o wolność trzeba dbać, trzeba, i to też nasi weterani, mówiłem o tym w części pierwszej, z radością przyjmują, że tak bardzo zaczynamy tak, jak to powinno być, a co niestety w czasie rządów chociażby Platformy Obywatelskiej zostało zaprzepaszczone, dbać o rozwój polskiej siły zbrojnej, o jej potencjał, o liczbę wojska polskiego, o przeszkolenie młodych ludzi. Wielkim sukcesem cieszą się przecież chociażby zaciągi do Wojsk Obrony Terytorialnej, które przez opozycję były tak bardzo potępiane, a okazuje się, że właśnie tędy droga, że siłą chociażby Ukraińców jest to, że są oni dobrze przeszkoleni, że są chętni do obrony ojczyzny, że nie tracą ducha. Bo proszę zwrócić uwagę, że to, co dzieje się teraz w czasie tej straszliwej wojny, pokazuje po raz kolejny w historii jedną bardzo ważną prawdę, że jedną z najważniejszych rzeczy w konflikcie zbrojnym jest morale armii. I tak jak zdemoralizowana jest zupełnie armia czy dzicz rosyjska, tak wielkie morale jest po stronie ukraińskiej, bo racja w tej wojnie jest po stronie ukraińskiej, bo jest to wojna w obronie niepodległości i suwerenności, tak jak wojna, którą prowadziliśmy my od pierwszego dnia września 1939 roku.
Naszym Państwa gościem Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Bohaterscy Polacy, o tym rozmawiamy. Pan minister zarysował kontekst tych wydarzeń historycznych, ale również tych aktualnych. Spoglądamy bardzo mocno na naszego wschodniego sąsiada i wiele osób podkreśla fakt, że tam media i cała propaganda indoktrynuje, że Rosjanie nie mieli nigdy, nie mają też dziś możliwości dotarcia do źródeł prawdy i zapoznania się z tą prawdą. I tutaj rodzi się pytanie, na ile ta niewiedza jest zawiniona i czy dzisiaj można mówić o tym, że ktoś nie może zdobyć wiedzy na temat tego, co działo się w roku 39, w roku 18, 17, no i co dzieje się teraz w wojnie przeciwko Ukrainie, suwerennemu państwu. I drugie skojarzenie z tym związane, jaką rolę pan minister widzi w tym, że naród rosyjski w carze widział Boga, w Stalinie widział Boga, teraz wydaje się, że Boga widzi w Putinie.
To jest oczywiście bardzo trudne zagadnienie, dlatego że ciężko jest przyłożyć miarę, jaką my z kręgu wywodzącej się cywilizacji łacińskiej możemy przykładać do ocen tych, które w naszym kręgu kulturowym czy w naszym kręgu cywilizacyjnym się pojawiają, do tego, co dzieje się w umyśle i duszy rosyjskiej. Rosjanie i Rosja nie należy do kręgu cywilizacji łacińskiej, do kręgu cywilizacji tym samym chrześcijańskiej, powiedzmy sobie to uczciwie i szczerze, bo to, co czynią, jest głęboko antychrześcijańskie, nie tylko obecnie, ale przez wiele, wiele dziesięcioleci, czy wręcz wieków. W związku z tym trudno ocenić, jak to jest, że w zbrodniarzach, takich jak Stalin, widzieli Boga. Jak to jest, że zbrodniarza takiego jak Putin popiera 90% Rosjan. To się nie może brać z niewiedzy, bo to nie są czasy Rosji carskiej, gdzie dostęp do informacji przeciętnego poddanego rosyjskiego był zerowy. Dostęp do informacji chociażby takich, które może każdy mieszkaniec wolnego świata również w Rosji jest. To jest przecież kwestia choćby dostępu do literatury, internetu i tak dalej. To wszystko istnieje, tylko Rosja boi się prawdy o sobie. I Rosja boi się prawdy o świecie, bo kłamstwo, które jest zaprzeczeniem prawdy, leży u podstaw nie tylko polityki rosyjskiej od wieków. Kłamstwo leży, w moim przekonaniu, jest jednym z elementów natury rosyjskiej. Niestety, tu ojciec przywoływał w części pierwszej wiersz Puszkina, który twierdził, że nawet jeżeli jestem okłamywany, a o tym nie wiem, to może dobrze. Kłamstwo leżało u podstaw polityki rosyjskiej zawsze. Kłamstwem Rosjanie uzasadniali każdy akt terroru i agresji czyniony wobec narodów i państw wolnych i suwerennych. To się nie dzieje tylko teraz. To na przykładzie polskiej historii można prześledzić i przywołać przynajmniej dwa momenty w starszych i współczesnych dziejach Polski, gdzie kłamstwem uzasadniano agresję. Oto 250 lat temu Rosja, która u schyłku XVIII wieku bardzo pragnęła zniszczenia czy unicestwienia Rzeczpospolitej Trojga właściwie narodów, posłużyła się czy posługiwała się wobec świata kłamstwem uzasadniającym pierwszy rozbiór Polski. Otóż cesarzowa Katarzyna mówiła, iż wejście wojsk rosyjskich na tereny polskie, na tereny Rzeczpospolitej jest konieczne dlatego, aby wziąć w obronę i ochronę ludność prawosławną, że Rosja poczuwa się do odpowiedzialności za ludność prawosławną, ciemiężoną rzekomo przez Rzeczpospolitą i dlatego wojska rosyjskie na teren Rzeczpospolitej wkroczyć muszą. No oczywiście kłamstwo, bo Rzeczpospolita ta, która zakończyła swój byt 250 lat temu, była jednym z najbardziej tolerancyjnych państw w ówczesnym świecie. I prawosławnym nie działa się żadna krzywda. Kolejne takie kłamstwo zostało wypowiedziane na Kremlu w tragiczną noc z 16 na 17 września 1939 roku, kiedy to o 3 nad ranem został wezwany przed oblicze Wiaczesława Mołotowa polski ambasador w Moskwie Wacław Grzybowski i usłyszał z ust komisarza do spraw zagranicznych Mołotowa, tegoż samego Mołotowa, który 3 tygodnie wcześniej podpisał z Joachimem von Ribbentropem pakt Hitler-Stalin, pakt, który umożliwiał Niemcom agresję na Polskę, bezpieczną agresję w tym sensie, że Rosja była sprzymierzona i jednocześnie zobowiązywała się do tego, że udzieli wsparcia Niemcom i w tej części Europy nastąpi podział terytorialny. Otóż tenże Mołotow powiedział, iż państwo polskie przestało istnieć, a Armia Czerwona musi wkroczyć na tereny wschodnie Rzeczpospolitej, bo musi wziąć pod opiekę ludność zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, za którą czuje się odpowiedzialna. Tego samego kłamstwa Rosja użyła w 2014 roku, zajmując Krym, mówiąc o tym, iż ta aneksja jest potrzebna, bo Federacja Rosyjska musi chronić swoich obywateli, obywateli narodowości rosyjskiej znajdujących się na terenie rządzonego przez faszystów państwa ukraińskiego. Tym samym uzasadniona była agresja, która rozpoczęła się 24 lutego na wolną Ukrainę. Kłamstwo więc jest elementem i duszy rosyjskiej i jednocześnie jest elementem polityki rosyjskiej. Nie tak dawno, bo w kwietniu przecież obchodziliśmy cały ciąg uroczystości i wydarzeń rocznicowych związanych z 82. rocznicą zbrodni katyńskiej. Ta zbrodnia to nie tylko zamordowanie fizyczne 22 tysięcy polskich oficerów, funkcjonariuszy policji, urzędników, czyli tych, którzy byli elitą II Rzeczpospolitej. Ta zbrodnia miała kolejną odsłonę i nazywało się to kłamstwo katyńskie, czyli najpierw obciążenie odpowiedzialnością za tę zbrodnię Niemców, którzy akurat w tym przypadku zbrodni nie dokonali. Ta próba przecież nawet w procesie norymberskim miała miejsce, bo Rosjanie jako główni oskarżyciele przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Norymberdze próbowali Niemców przedstawić jako sprawców zbrodni katyńskiej. Sprawa dość szybko została wycofana z wokandy, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ dowody tutaj były bezsprzeczne. I później kłamstwo katyńskie funkcjonowało właściwie aż po koniec Związku Sowieckiego i wróciło z ogromną mocą obecnie. Przypominaliśmy w części pierwszej rzecz zupełnie niebywałą i straszliwą, ale też związaną z jakby tą antycywilizacją czy cywilizacją turańską, która tkwi w umysłach Rosjan. Otóż Rosjanie naprawdę realnie chcą zniszczyć polskie cmentarze wojenne w Katyniu i Miednoje. Na cmentarz w Charkowie już spadły pociski w czasie bombardowania miasta w ramach agresji prowadzonej na Ukrainie. W Wielki Piątek na teren cmentarza polskiego w Katyniu wjechał ciężki sprzęt i Rosjanie mówią, my zrównamy ten cmentarz z ziemią, dlatego że ten cmentarz mówi nieprawdę. Ten cmentarz obciąża za tę zbrodnię Związek Sowiecki, a Związek Sowiecki nie ma nic wspólnego z tą zbrodnią. I też zawsze niestety w Rosji jest tak, że bardzo duże jest przywiązanie do dat, które mają charakter symboli. Otóż 5 marca tego roku, czyli tuż po agresji Rosji na Ukrainę, władze obwodu Twerskiego i Smoleńskiego zaapelowały do władz Federacji Rosyjskiej o to, aby miejsca upamiętniające mordy na polskich oficerach w Katyniu i Miednoje zostały zrównane z ziemią. Dzieje się to 5 marca, czyli w rocznicę podpisania przez kierownictwo Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików w roku 1940 rozkazu o rozstrzelaniu 22 tysięcy jeńców wojennych. To nie jest przypadek. Tak jak nie jest przypadkiem to, że sprzęt, który ma zniszczyć cmentarz w Katyniu, wjechał tam w święty dzień, jakim jest Wielki Piątek. Święty dzień dla nas katolików, dla nas chrześcijan. Tak jak nie jest przypadkiem to, że mordu na kapelanach katyńskich, czyli mordu dokonanego na księżach, którzy byli kapelanami wojskowymi i trafili do obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, dokonano w noc wigilijną 1939 roku, czyli na kilka miesięcy jeszcze przed rozpoczęciem masowych mordów na jeńcach. W Rosji nie ma nic przypadkowego. To nie jest przypadek, że dziennikarka tropiąca między innymi różne nieprawidłowości czy zbrodnie, powiedzmy sobie wprost, Putina, Anna Politkowska, zostaje zamordowana w dniu urodzin Włodzimierza Władimira Putina. W Rosji nie ma przypadków. Rosja też jest bardzo przywiązana do dat stanowiących dla nich pewne symbole. Ale tak jak ojciec tutaj powiedział, nie można mówić, że przeciętny Rosjanin nie ma dostępu do wiedzy. Przeciętny Rosjanin ma dostęp do wiedzy, bo to nie są czasy Rosji carskiej sprzed 150 lat. To jest współczesny świat, świat, który się skurczył chociażby przez dostęp do internetu. Rosja po prostu prawdy o sobie nie chce przyjąć. Rosja chce przyjąć kłamstwo o sobie jako o państwie, które ma być jakimś trzecim Rzymem. To jest zresztą marzenie Rosji od XIX wieku, a może nawet i wcześniej, stać się trzecim Rzymem. Po Rzymie, po Konstantynopolu, Moskwa ma stać się tym miejscem, które będzie w jakimś sensie centrum świata. No mam nadzieję, że tak się nie stanie i wszyscy ludzie, którzy rozumieją dobrze zagrożenie płynące ze wschodu, mocno teraz powinni wspierać i wspierają tych, którzy walczą o osłabienie Rosji. Rosję po prostu trzeba, i mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowa, cofnąć w rozwoju cywilizacyjnym o co najmniej 100 lat, tak aby nigdy przynajmniej w najbliższym czasie nie podniosła głowy, aby nie miała tej możliwości, aby wyrwać jej pazury i skruszyć zęby, bo inaczej, tak jak mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, mówił to w kontekście gruzińskim i jego słowa się do tej pory niestety sprawdzają, Ukraina jest tylko etapem, a my jesteśmy w tej części Europy, która to część od czasów Piotra I, cara Rosji, traktowana jest jako strefa wpływów Imperium Rosyjskiego.
Pozostał nam Putin Bogiem, panie ministrze. Skąd w narodzie rosyjskim takie podejście, które utożsamia przywódcę z Bogiem, który jest na pewno dobry, na pewno nie chce źle. Za niedługo usłyszymy, że to nie Putin, ale jego otoczenie dokonuje mordów i zbrodni.
No tak, teraz w części zachodniej opinii jest próba obciążenia odpowiedzialnością za tą Rosję wyłącznie Putina. No, rzecz nie nowa, bo to jest tak, jak po wojnie podjęto skuteczną zresztą próbę uczynienia odpowiedzialnymi za II wojnę światową wyłącznie Hitlera i jego najbliższe otoczenie, a nie naród niemiecki, który Hitlera w sposób demokratyczny wybrał i dał mu władzę i popierał do końca. Niemcy zresztą, prowadząc bardzo aktywną politykę historyczną przez wiele dziesięcioleci, bo to zaczęło się mniej więcej w latach 50., doprowadzili do sytuacji takiej, iż nie mówi się o niemieckiej odpowiedzialności za II wojnę światową, tylko o nazistowskiej odpowiedzialności za II wojnę światową, nie określając, jakiej narodowości byli naziści. Dochodzi do sytuacji już zupełnie kuriozalnych, kiedy miałem przyjemność i zaszczyt w roku 2016 wspólnie z byłymi więźniarkami obozu Oberlangen, czyli paniami, które walczyły w Powstaniu Warszawskim i później znalazły się w tym obozie wyzwolonym przez pierwszą Polską Dywizję Pancerną generała Stanisława Maczka. Pojechaliśmy na uroczystości i tam przedstawiciel rządu Dolnej Saksonii bardzo pięknie o Polakach się wyrażał i użył takiego sformułowania, które nie ukrywam, mnie zdumiało, ale jeszcze bardziej zdumiało panie, które tam pojechały, czyli panie, które walczyły w Armii Krajowej i były w tym obozie. Otóż powiedział: dziękujemy wam, Polacy, za to, że wyswobodziliście nas, Niemców, spod jarzma nazistów. No byliśmy zdumieni, ale tak głęboko jest to wprowadzone do obiegu powszechnego, że o niemieckiej odpowiedzialności się nie mówi. Więc mówię o tym dlatego, że istnieje duże ryzyko, że po, mam nadzieję, szczęśliwie zakończonej dla Ukrainy wojnie, odpowiedzialność będzie mówiona tylko o tym, że to była wojna Putina, albo jeżeli by doszło do jakichś rozwoju wypadków, które trudno teraz przewidzieć, że to jego otoczenie, bądź też wyłącznie on sam decydował o tych wszystkich zbrodniach, które mają teraz miejsce. Dlaczego car, a tym samym Putin obecnie, bo to nowy car dla Rosjan, jest Bogiem? W Rosji zawsze istniał bardzo ścisły sojusz tronu i ołtarza, doprowadzony do dużego absurdu, bo powiedzmy sobie szczerze, że no, patriarcha moskiewski, który błogosławi tych ludobójców, którzy ruszają na front, to jest już działanie zupełnie antychrześcijańskie. Natomiast w tej tradycji rosyjskiej car jest w jakimś sensie, czy był w jakimś sensie traktowany jako przedstawiciel, że można tak powiedzieć, dla takiego przeciętnego Rosjanina, Pana Boga na ziemi. Dlatego, że moc władzy, czy w Petersburgu, czy na Kremlu, sprawowanej przez cara, czy potem przez pierwszych sekretarzy, czy teraz Putina, była tak nieograniczona, że dla przeciętnego Rosjanina wydawał się on niemalże Bogiem istniejącym na ziemi, bo mającym, tak jak Pan Bóg, nieograniczoną, wydawać by się mogło, władzę. to oczywiście losy i carów, i pierwszych sekretarzy, i mam nadzieję Putina, pokazały, że ułomny jest ten Bóg, skoro po pierwsze działa przeciwko człowiekowi, a po drugie, Bóg w cudzysłowie oczywiście, a po drugie, że jego losy często są krótsze i życie krótsze, niż by tego chciał. Ale często u imperatorów jest tak, że w pewnym momencie są dotknięci, to psychologia nawet społeczna mówi o czymś, co się nazywa syndromem Boga, i niektórzy, którzy stają się dyktatorami, uważają, że już są w stanie uczynić wszystko, bo są panami życia i śmierci. Tak myślał Hitler, tak myślał Stalin, tak zapewne myśli i Putin. Mogę wszystko i póki mam władzę, jestem w stanie dokonać wszystkich rzeczy, nawet najbardziej brutalnych, bo mogę. Ale na szczęście istnieje prawdziwy Pan Bóg, który w tego typu sytuacjach potrafi poskromić żądzę tych, którzy chcą przez nienawiść wprowadzać jakiś antyład, tak jak przywołani przeze mnie zbrodniarze.
Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, naszym Państwa gościem, Bohaterscy Polacy. Temat zasadniczy naszych rozmów. Telefony do studia zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już radio sobie wyłączę.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra. Bardzo gorąco dziękuję. Grażyna z Podkarpacia. Tak można sobie posłuchać tą naprawdę prawdę, czystą prawdę, której rzadko się teraz słyszy. Panie ministrze, tak bardzo gorąco panu dziękuję. Tym bardziej, że mój tato właśnie był w Rosji. Tyle tam wycierpiał, ale w końcu powiem, że uciekł stamtąd. I już był później tutaj. Panie ministrze, to co wycierpiał, to było jego i co później jeszcze wycierpiał. I panie ministrze, jest mi tylko przykro, że osoby, które właśnie rodzice czy tam na przykład tato tak jak był, i teraz my mamy przez to nieprzyjemności. Ja na przykład jestem, powiem tak prawdę mówiąc, to ja chyba jestem prześladowana z tego względu. Nie wiem, komu na tym zależy, ale jest mi bardzo ciężko i tyle niepotrzebnych nieraz słów muszę słyszeć. Ja ciężko pracowałam, a naprawdę panie ministrze, to co człowiek musi przejść, to jest jego. To jest chyba to, co jeszcze musimy jeszcze odpokutować za tą Rosję. Panie ministrze, niech Pan Bóg panu błogosławi, a Matka Boża ma w swojej opiece, bo pan ma bardzo ciężko, ale naprawdę tak bardzo gorąco panu dziękuję.
Dziękujemy. I prosimy pan minister.
Dziękuję bardzo pani Grażyna, dziękuję za te miłe słowa. ci, którzy przeszli przez nieludzką ziemię, tak jak pani ojciec, cierpieli sami, ale cierpiały potem, i to wybrzmiało też w tym telefonie, w tym świadectwie, cierpiały także ich rodziny potem przez wiele lat, zarówno w okresie PRL-u, ale również i wolnej Polski, kiedy przez pierwsze lata III Rzeczpospolitej sybiracy, których było jeszcze wtedy bardzo wielu, nie doznawali takiej opieki ze strony państwa polskiego, jaka im się należała. Dość powiedzieć, proszę państwa, że w 2008 roku zrodziła się inicjatywa, której pomysłodawcą był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, aby ci, którzy byli zesłani w głąb nieludzkiej ziemi, otrzymali symboliczne, bo przecież żadna złotówka nie jest w stanie wypłacić tego, czy zrównoważyć, zrekompensować tego, co doświadczali każdego dnia, aby ci, którzy byli zesłani na Syberię, otrzymali takie świadczenie rekompensacyjne. Wówczas ten pomysł referował w parlamencie obecny prezydent Andrzej Duda, który wtedy był prezydentem, prezydenckim ministrem. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy w 2008 roku ten pomysł nie znalazł zrozumienia wśród rządzącej wówczas Polską Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I inicjatywa Lecha Kaczyńskiego została obalona. I podjęta została dopiero teraz, dwa lata temu, też jako inicjatywa prezydencka, jako inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, i cieszę się, że w roku ubiegłym, na mocy ustawy, która została przyjęta już tym razem jednogłośnie przez parlament, znalazły się środki i znalazły się pieniądze, aby takiego wsparcia, poza wsparciem, które jest wypłacane co miesiąc Sybirakom, jako tym, którzy są podopiecznymi kierowanego przeze mnie urzędu jako represjonowani, aby takie jednorazowe odszkodowanie rekompensacyjne wypłacić i żyjących obecnie ponad 20 tysięcy Sybiraków w ubiegłym roku, przez cały ubiegły rok, takie wypłaty otrzymali. Mówię o tym dlatego, żeby też pokazać, iż już w wolnej Polsce po 89 roku różnie podchodzono do bohaterów naszej wolności, do tych, którzy za Polskę cierpieli, którzy za Polskę walczyli. Tu przywołam też fakt, iż dopiero od roku 2015 działacze opozycji antykomunistycznej, czyli ci, którzy walczyli w latach 60., 70. i 80. z reżimem komunistycznym narzuconym przecież przez Moskwę Polsce, stali się podopiecznymi państwa polskiego, podopiecznymi urzędu, i w wyniku różnych nowelizacji ustaw, które od kilku lat są prowadzone w parlamencie i których pewnie jeszcze będzie kilka, są właściwie już zrównani w uprawnieniach z kombatantami okresu wojennego, ale przez wiele, wiele lat nikt nimi się nie interesował.
Minister Jan Józef Kasprzyk, naszym państwa gościem. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się i pozdrawia Lukrecja z Poznańskiego. Dzisiaj temat jest bohaterscy Polacy. Muszę powiedzieć, że dziś tu w naszym poznańskim teleskopie zobaczyłam, że stulecie obchodzi pułkownik Jan Górski, właściwie z naszego roku studiów, Jasiu Górski, który był niezmiernie skromnym człowiekiem, który przeszedł, był członkiem AK, przeszedł wszystkie, był niezmiernie skromnym. Myśmy w ogóle na roku nie wiedzieli nic o tym. To myśmy w tym roku obchodzimy 60 lat od ukończenia studiów. Dopiero właściwie w wolnej Polsce, potem na zjazdach naszych, dopiero dowiedzieliśmy się, jakim on człowiekiem był, jakim bohaterem dla Polski. W tym roku obchodzi 100 lat. 100 lat od urodzenia. Był od nas starszy o 17 lat, ponieważ myśmy kończyli studia mając lat 23-24, a on już miał wtedy 40 lat. Również jego żona bardzo skromnie, i oni ani nie chełpili się tym, ani nic, A Jasiu, naprawdę bardzo koleżeński, bardzo skromny, ma wielkie zasługi.
Bardzo gorąco dziękuję pani Lukrecjo.
Dziękuję bardzo i cieszę się, że pani tę postać przywołała, bo ja właśnie dzisiaj w Poznaniu byłem u pana pułkownika Jana Górskiego i prosto z Poznania przyjechałem tutaj do państwa, do Torunia, do ojców. Pan pułkownik Jan Górski dziś kończy właśnie 100 lat. Piękny jubileusz, wspaniałej postaci. Pan pułkownik był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, był żołnierzem Armii Krajowej. Przeżył własne rozstrzelanie, tak jak o tym dzisiaj też opowiadał, bo w 1943 roku jako żołnierz AK jego oddział został otoczony na Sandomierszczyźnie przez bojówkę komunistyczną, wspieraną przez sowieckich zresztą agentów i ci komuniści dokonali egzekucji na członkach oddziału Akowskiego i pan Jan przeżył właściwie cudem, bo kule przeszły przez niego w taki sposób, że nie uszkodziły narządów wewnętrznych i kiedy ta banda komunistyczna sobie poszła, wyszedł spod stosu trupów swoich kolegów. Zresztą od tamtej pory został przeniesiony z oddziału w Opatowie do oddziału w Ćmielowie i dzisiaj zresztą panu pułkownikowi wspomniałem, bo wszystko wskazuje na to, że był kolegą z oddziału mojego świętej pamięci taty, którego piątą rocznicę śmierci wczoraj przeżywałem, więc to dzisiejsze moje spotkanie też było takie bardzo osobiste, bo mój świętej pamięci tata był właśnie członkiem oddziału dywersyjnego Armii Krajowej w Ćmielowie, więc zapewne z panem pułkownikiem w oddziale spotkali się przynajmniej przez krótki czas, bo mój tata później niestety został przez Niemców wywieziony do obozu w Krosrozen i Buchenwaldora. Pan pułkownik natomiast po zakończeniu wojny broni nie złożył. Walczył z komunistami w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Wpadł w ubeckie łapy i został skazany na karę śmierci. Dzisiaj tak wszyscy obecni w Poznaniu na uroczystościach u pana wojewody zastanawialiśmy się, jak można nie stracić wiary i nadziei, siedząc przez wiele, wiele miesięcy w celi śmierci, mając świadomość, że każdego dnia można być z tej celi wyprowadzonym i zakończyć życie. On tej wiary nie stracił. Zamieniono mu karę śmierci na dożywocie łaskawie. Wyszedł dopiero w 57 roku i postanowił służyć ludziom jako lekarz. I to jest właśnie ta relacja, którą przed chwilą usłyszeliśmy z ust pani Lukrecji. On studiował medycynę z mocnym opóźnieniem wiekowym. Był starszy od swoich kolegów, był wspaniałym lekarzem, nigdy nie wstąpił do partii i dzisiaj mogliśmy z pełnym szacunkiem uścisnąć jego dłoń, pochylić przed nim czoła i życzyć mu 200 lat, dziękując za wspaniałe świadectwo miłości do Polski, do drugiego człowieka, do wspólnoty, jaką jest naród i państwo. Pan pułkownik zresztą do chwili obecnej jest człowiekiem niezwykle aktywnym, bo mimo 100 lat prezesuje Wielkopolskiemu Oddziałowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i szczególnie ceni sobie, i my też to bardzo cenimy, to, że może spotykać się z młodymi ludźmi, że przekazuje im swoją historię i uczy tego, że nie ma ceny, jakiej nie można zapłacić za niepodległość własnej ojczyzny. Niepodległość, którą on jako nastolatek utracił w 1939 roku i o którą walczył aż po rok 1989, bo też angażował się bardzo mocno już w latach 70. i 80. w działalność opozycji antykomunistycznej.
Minister Jan Józef Kasprzyk. Prosimy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu słuchaczka z Legnicy.
I ja pani ma na
witam imię? Serdecznie pana ministra i ojca Benedykta Czcigodnego. Ja będę króciutko mówić. Ja ogromnie lubię słuchać, jak pan minister pięknie to wszystko relacjonuje. I no, z ogromną radością codziennie wysłuchuję. Nie wiem, czy to jest nagrane. Rano, zawsze w 5:30 słucham przygotowanie do śmierci. To nie wiem, czy pan minister to mówi na żywo, na bieżąco, czy to jest nagrane, bo wiem, że to mówi pan minister. O tym imieniu i nazwisku, o tych imionach. Także serdecznie, serdecznie dziękujemy za te wszystkie relacje, jakie pan minister nam tu. Ja bardzo z przyjemnością słucham każdego prawicowego parlamentarzystę, czy europarlament, którzy są w europarlamencie, ale nasi prawicowi. Jak ogromną pracę nasz rząd prawicowy wykonuje, jak oni mają naprawdę ciężką pracę. Aż serce się kraje, jak słucha się tych wypowiedzi, gdy są te właśnie te spotkania w telewizji, co prowadzą redaktorzy.
Dziękujemy bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy całą Legnicę. No, panie ministrze, to też ciekawa przygoda ze świętym Alfonsem.
A, to prawda, ona zaczęła się w roku 2015, kiedy jeszcze nie byłem szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ale miałem przyjemność i zaszczyt tutaj u ojców wielokrotnie gościć, też w rozmowach niedokończonych, bardziej jako historyk, czy też działacz społeczny. I wtedy padła propozycja ze strony ojca dyrektora, żebym może spróbował przeczytać ważne dzieła dla i ojców redemptorystów, ale i dla przecież wszystkich nas wierzących, czyli to, co pozostawił po sobie w spuściźnie święty Alfons Maria de Liguori. No i to oczywiście zostało nagrane i ja oczywiście bardzo chętnie codziennie tu było 5:30, ale nie pogodziłbym tego na pewno z obowiązkami zawodowymi, więc cieszę się, że mogę Państwu, czytając te ważne rozważania, które mi też osobiście bardzo wiele dały, kiedy je przygotowywałem, że mogę je swoim głosem na antenie Radia Maryja prezentować. Ponadczasowe, a przecież powstały kilka stuleci temu. Także bardzo miło mi, kiedy słyszę głosy, iż goszczę w Państwa domach, czytając rozważania świętego Alfonsa. Dziękuję i też serdecznie Panią z Legnicy pozdrawiam.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Piotr z Łodzi. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o bohaterów na tą chwilę. Dla mnie jednym z największych na dzień dzisiejszy jest Patryk Jaki. To, co on pokazuje w europarlamencie, to jest pełen szacunek i wzór.
Dziękujemy. Z takich historycznych bardziej, bo rozmawiam o takich bohaterach z historii. No, dziś patrzymy na wiele, wiele osób takich znanych, angażujących się. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jestem już na antenie, ojcze?
Jesteśmy na antenie.
Miło mi powitać ojca, ojcze Benedykcie, i kłaniam się pięknie panu ministrowi. Mówi Elżbieta z Warszawy. Panie ministrze szanowny, opatrzność Boża sprawia, że ja mam okazję po raz drugi rozmawiać z panem. Zyskałam połączenie. Bogu bardzo dziękuję. Panie ministrze, proszę mi pozwolić na taką bardzo osobistą refleksję. Ja dziękuję opatrzności Bożej za wielką, głęboką, przemyślaną wiedzę pana ministra, bo mam świadomość tego, że poza pracą własną i ogromnym wysiłkiem jest to wielki, darmodany dar od Boga. Pragnę podziękować pięknie za piękny, historyczny język narracji i w ogóle piękną polszczyznę. Słuchając pana, panie ministrze, a jestem pokoleniem starszym, już odchodzącym, wychowanym w Polsce, której odebrano prawo, panie ministrze, do w pewnym sensie i stanowienia o sobie, i rozważania, i nauczania własnej historii. Jestem pokoleniem, które na słowach między innymi pana wiele się uczy, systematyzuje wiedzę, próbuje fakty przeszłe mojego życia łączyć z tym, co pan minister mówi, wyciągnąć wnioski i na bieżąco myśleć. I żywię głęboką nadzieję, panie ministrze, i ufam, że to, co pan mówi i to, co słyszymy w innych historycznych programach, bardzo kształtuje myślenie i osobowości młodego pokolenia, od którego zależeć będzie przyszłość naszego narodu i państwa, że historia zyska właściwą rangę, że słownictwo stanie się przystępne, że kształtować się będą piękne, bohaterskie, czyste, bezinteresowne postawy, panie ministrze, i że pomaleńku wychodzić z tej gmatwaniny spraw i poplątanych wątków historycznych na prostą drogę. Panie ministrze, trudno mi o refleksję historyczną, bo tak jak powiedziałam, uczę się przy panu, uczę się z panem, uczę się z innymi prelegentami historycznymi, a ta refleksja pana jest dla mnie nieoceniona i niezastąpiona. Cieszę się, że ma pan zdrowie, że siły, że znajduje pan czas, żeby nam ten czas poświęcić i swoją wiedzą się dzielić. I pragnę życzyć, panie ministrze, wszelkiego dobra, Bożej opieki, błogosławieństwa. I proszę bywać nadal, jeśli to możliwe, bo nam i starszemu pokoleniu, a szczególnie młodemu, ta wiedza jest bardzo potrzebna, żebyśmy w gmatwaninie spraw się nie zagubili, umieli na rzeczywistość patrzeć, wyciągać wnioski i żyć, panie ministrze, odważnie, zgodnie z własnym sumieniem. Wszelkiego dobra życzę i niech pan Bóg błogosławi. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, pani Elżbieto. Z Panem Bogiem, pan minister.
Bóg zapłać serdecznie za te miłe słowa. Tutaj powiedziała pani bardzo pięknie, że musimy wychodzić jako naród, a szczególnie młode pokolenie, z plątaniny spraw, które wokół nas się dzieją. Bardzo ważnym zadaniem jest, i to jest zadanie tych, którzy obecnie Polską rządzą, ale też zadaniem każdego z nas, który w taki czy inny sposób przygotowuje młode pokolenie do tego, aby przejęło ster Rzeczpospolitej, aby odbudować elitę narodu. To jest zadanie niezwykle trudne, niezwykle odpowiedzialne, ale niezwykle potrzebne. Otóż, drodzy państwo, kiedy w 1939 roku Niemcy i sprzymierzona z Niemcami Rosja Sowiecka dokonały agresji na Polskę, to bardzo szybko zarówno Niemcy, jak i Sowieci podjęli decyzję o tym, aby pozbawić Polskę elity. Bo naród bez elity, bez elit, przestaje istnieć. Że Niemcy i Rosjanie doskonale wiedzieli, śledząc chociażby czasy historii rozbiorowej Polaków, że Polska, mimo że nie miała swojej państwowości, przetrwała, bo przetrwał naród kierowany przez ludzi, którzy nadawali temu narodowi kierunek działania. I dlatego już jesienią 1939 roku rozpoczęły się bardzo intensywne, wspólne niemiecko-sowieckie działania, narady prowadzone między Gestapo a NKWD, między innymi takie spotkania odbywały się w Zakopanem, jak w sposób masowy pozbawić Polaków elity. Pojawiły się listy proskrypcyjne i efektem tych działań były podjęte wiosną, czy właściwie od początku roku 40, bardzo intensywne działania eksterminacyjne wymierzone właśnie w elitę narodu polskiego. W lutym 1940 roku dochodzi do pierwszych wywózek Polaków na Syberię. Wywózek, które nie odbywały się w sposób przypadkowy. Odbywały się na podstawie list proskrypcyjnych, bo ci, którzy byli wywiezieni, to były rodziny oficerów, rodziny urzędników, rodziny tych na przykład oficerów, którzy przedostali się na teren Francji i chcieli kontynuować walkę o niepodległość Polski. Proszę zwrócić uwagę zresztą, że ten mechanizm działania w Rosji działa do chwili obecnej. Wywożone są na przykład z Ukrainy rodziny, które są rodzinami elit ukraińskich, czy też żołnierzy ukraińskich. To też się odbywa na podstawie przygotowywanych list proskrypcyjnych. To nic się tutaj nie zmieniło. I to jest luty roku 1940 i potem przychodzi wiosna roku 1940 i dochodzi do wielkiej niemieckiej akcji pacyfikacyjnej polskiej elity, zwanej akcją AB, czyli wymierzonej w polską inteligencję, i symbolem mordów dokonanych przez Niemców są Lasy Palmirskie w Puszczy Kampinoskiej pod Warszawą. I w tym samym mniej więcej czasie, tak jakby to było działanie naprawdę bardzo przemyślane i w jakimś sensie synchronizowane, dochodzi do pierwszych mordów w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Tak jakby w tym samym momencie, na początku okupacji niemieckiej i sowieckiej, jeden i drugi agresor uznał, że trzeba jak najszybciej pozbawić Polskę elity. I w dużej mierze niestety i Niemcom, i Rosjanom się to udało. Oczywiście po tej akcji wiosennej roku 40 przyszły kolejne akcje. Przyszła Gehenna całej okupacji niemieckiej i sowieckiej, a później zintensyfikowana również po wojnie przez działania komunistów, i w dużej mierze Polska straciła elitę, a naród bez elity niestety, powiem wprost, może brzydko, parszywieje. I teraz obowiązkiem każdego z nas jest odbudowanie elity w oparciu o wartości, które tworzyły, czy były fundamentem od wieków tworzącym, czy stojącym u podstaw Rzeczpospolitej. I tak ważne dlatego jest wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości, tych wartości, które przekazują nam chociażby weterani walk o niepodległość, abyśmy elitę odbudowali, abyśmy nie stracili ducha jako naród. To jest proces rozłożony oczywiście na wiele, wiele lat. Mam nadzieję, że zakończony sukcesem, że to, co staramy się czynić, to, co bardzo intensywnie od kilku lat, a zwłaszcza teraz pod przewodnictwem pana profesora Przemysława Czarnka, czyni Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyniesie konkretne owoce, przyniesie takie rozwiązania, dzięki którym będziemy mieli wychowane, młode pokolenie.
Kolejny telefon. Minister Jan Józef Kasprzyk w naszym studium. Prosimy.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się Stanisław. Panie ministrze, ja mam do pana takie pytanie. Nasi żołnierze z 1939 roku, którzy byli w niewoli sowieckiej, byli oddawani do niewoli niemieckiej? Jestem tego ciekawy, ponieważ
oddamy
taki
głos.
Sąsiad, który mówił, że tak było.
Dobrze, oddamy tutaj głos panu ministrowi. Dziękujemy, prosimy.
W roku 1939 Niemcy i Rosja były państwami sojuszniczymi, które wspólnie dokonały rozbioru Polski, czwartego rozbioru Polski, ustaliły wspólną linię demarkacyjną i świętowały chociażby defiladą w Brześciu wspólne zwycięstwo nad grobem Rzeczpospolitej. W związku z tym podejmowane były działania, które między sojusznikami się zdarzają, na przykład wymiany jeńców. I tak jak pan wspomniał, zdarzało się, że ci żołnierze, którzy trafili do sowieckiej niewoli, byli przekazywani Niemcom, dlatego że należeli do terenów, które znalazły się w wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej na terenach okupowanych przez Niemców, i zdarzały się też sytuacje w drugą stronę wiodące, że ci, którzy trafili do niewoli niemieckiej, zostali przekazywani stronie sowieckiej, bo strona sowiecka też o to występowała. Nie było to zjawisko masowe, ale zdarzające się oczywiście i udokumentowane historycznie. historycznie, no tak jak to się między sojusznikami, którzy to sojusznicy dokonali rozbioru niepodległego państwa, niestety zdarza. Jeszcze raz powtórzę i podkreślę, w 39, 40, aż po czerwiec 41 roku Niemcy i Rosja to były państwa współpracujące, działające razem i sojusznicze właściwie do samego końca. Ostatnio zostały odnalezione w archiwach i oczywiście Rosjanie nigdy nie chcą właśnie tej prawdy usłyszeć. Jeszcze w maju 41 roku, czyli na miesiąc przed napaścią Niemiec na Związek Sowiecki, wysokiej rangi dowódcy Wehrmachtu i SS byli jako sojusznicy zaproszeni na obchody 1 maja do Moskwy na defiladę, która odbywała się na Placu Czerwonym. Są z tego zachowane filmy dokumentalne. No, zresztą powiedzmy sobie też uczciwie i szczerze, ten 1 maja łączył oba państwa, bo wbrew propagandzie, która no, współcześnie też jakoś obowiązuje, 1 maja był przede wszystkim czczony w niemieckiej III Rzeszy. No, pamiętajmy, że niemiecka III Rzesza to było państwo narodowo-socjalistyczne i 1 maja, dzień tak zwany Dzień Ludzi Pracy, to nie jest święto wyłącznie czczone w Rosji Sowieckiej i w państwach satelickich w stosunku do Sowietów. To był dzień wielkiego święta obchodzonego od momentu dojścia Adolfa Hitlera do władzy również w Niemczech.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śniegulow się radza.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie ojca Benedykta i szanownego pana ministra. Dziękuję panu ministrowi za piękną pierwszą część. I dalszą tą wieczorną teraz. Szanowny panie ministrze, ja panu dziękuję serdecznie, że pan wspomniał tutaj, załóżmy, o szansach związanych z tą tragedią tutaj ukraińską, prawda? Ale jeżeli mówimy tutaj, powiedzmy, o bohaterach, jako taki dla mnie takim, jeżeli mógłby pan minister ustosunkować takim niewątpliwymi bohaterami, są akurat osoby duchowne, mam na myśli świętego Andrzeja Bobole i świętego Jana Pawła II, a uzasadniam to w następujący sposób, ponieważ święty Andrzej Bobole, jak wiemy, prawda, żeby tego nie przedłużać, 20 rok i tak dalej, wiemy, że Piłsudski w 22 roku nie zdążył po prostu zabezpieczyć, że tak powiem, relikwii świętego Andrzeja Boboli, w wielkiej profanacji wywieziono do Moskwy i tak dalej, przez Odessę, przez Morze Czarne, przez obecne teraz te miejsca, gdzie tam jest ta tragedia, prawda, Bobola dociera do Watykanu i uważam, że za sprawą świętego Andrzeja Boboli tutaj, prawda, Polska jako ten naród, który ciemiężony od wieków jest, bo zerką wspomniał pan minister nawet o początkach państwowości tutaj, o Polsce i tak dalej, jakie za zasługi niewątpliwe, prawda, i uważam, że tutaj właśnie za pośrednictwem właśnie tego świętego dojdziemy do tej prawdy, prawda, w poszukiwaniu prawdy, a tutaj drugą taką osobą, o której wspomniałem, jest święty Jan Paweł II, prawda, który tutaj zapoczątkował te nowe zmiany, a wy, panie ministrze, to młode pokolenie, ja często mówię, że jesteście pokoleniem świętego Jana Pawła II, prawda, no i również ojciec Benedykt i wszyscy i tak dalej, tu jest olbrzymia szansa. I ja uważam, że prawda, że tak to będzie, jak dziękując jeszcze panu profesorowi Andrzejowi Nowakowi, który w świątecznym wydaniu naszego dziennika pięknie uzasadnił, tutaj zerknął, jeszcze tam wspomniał, załóżmy, o XVII wieku, prawda, teraz w rozmowach niedokończonych, pan profesor Kucharczyk, prawda, no to jest tak pięknie, tak zbieżne, to ja myślę, że Polska nie bez znaczenia została rozproszona po świecie, prawda, to nie z wygody, tylko z konieczności i tak dalej, ale mamy tego swojego ducha, mamy wiarę, mamy w sercu Boga, prawda, i mamy tą prawdę, prawda, i tutaj oceniając tak w tej chwili, prawda, tych winnych i tak dalej, to ja bym powiedział w ten sposób, jeżeli pan minister również mógłby się ustosunkować, bo tak, pierwszy rozbiór Polski, rozbiory by za aliansem, powiedzmy, Stanisława Augusta Poniatowskiego z carycą Katarzyną, a teraz ten następny, po prostu taki alians Merkel z Tuskiem, gdzie doszłoby, prawda, do następnego rozbioru i, prawda, i myślę, że tutaj załóżmy mamy wielu zdrajców, których powinniśmy ustrzec się, już nie będę dalej mówił słowami Piłsudskiego i tak dalej, że najbardziej trzeba strzec się swoich własnych zdrajców. Szczęść Boże, Panie Ministrze, pozdrawiam Pana serdecznie i dużo zdrówka, błogosławieństwa Bożego.
Dziękuję Panie Andrzeju, prosimy.
Dziękuję serdecznie za te słowa refleksji. Istotnie święty Andrzej Bobola i jego męczeńska śmierć w 1657 roku była ważna dla dziejów i pierwszej Rzeczpospolitej, ale kult świętego Andrzeja Boboli i jego wstawiennictwo w roku 1920 wierzymy, że bardzo pomógł w odniesieniu zwycięstwa nad hordami bolszewików, bo to relikwie świętego Andrzeja Boboli i modlitwa do niego również w roku 20 w warszawskich kościołach i na ulicach Warszawy prowadzona zapewne do tego zwycięstwa, które miało miejsce na przedpolach Warszawy, doprowadziło. Tutaj wspomniał Pan o losach relikwii świętego Andrzeja Boboli. No to też tak został potraktowany, jak to Rosjanie traktują również zmarłych, nawet jeżeli są świętymi, bo ciało świętego Andrzeja Boboli było pokazywane jako pewna ciekawostka na wystawie w Moskwie i dopiero dzięki staraniom między innymi Polski, ale i Stolicy Apostolskiej znalazły się one najpierw w Rzymie, a w 1938 roku powróciły do Polski i spoczywają do chwili obecnej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. Wspomniał Pan na koniec o rzeczy, o której też trzeba bardzo wyraźnie przypominać, mianowicie o pewnym mechanizmie, który działa nieprzerwanie od 200 mniej więcej 50 lat, to znaczy mechanizmie wprowadzania na teren Polski agentury zarówno wtedy pruskiej, jak i rosyjskiej, co między innymi doprowadziło do pierwszego rozbioru Polski. Otóż pierwsza Rzeczpospolita, która przecież była mocarstwem, które w XVII wieku potrafiło obronić Europę przed zalewem islamu, między innymi pod Wiedniem, ale też i wcześniej w bitwie pod Chocimiem. Ta Wielka Rzeczpospolita przestała istnieć z wielu powodów. No ona jako sól w oku zarówno Rosji, jak i Prus była poddana wszelkim możliwym procesom dezintegracji wewnętrznej. Zarówno Rosja, przede wszystkim Rosja, bo była tu mistrzynią i jest mistrzynią do chwili obecnej, prowadziła wszelkiego rodzaju działania, które miały na celu zanarchizować życie wewnętrzne Polski. I ta anarchizacja odbywała się również za, krótko mówiąc wprost, pieniądze moskiewskie. I pewnym uosobieniem, personifikacją, symbolem tego wszystkiego, co działo się 250 lat temu, była Konfederacja Targowicka, zawiązana po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Konfederacja, która składała się ze zdrajców, którzy mieli usta pełne frazesów służby ojczyźnie, natomiast wręcz wprost do Rosji ci, którzy Targowice zawiązywali, zwracali się z prośbą o interwencję w wewnętrzne sprawy Polski, dlatego że wolność, rzekoma wolność, była wtedy zagrożona. No można powiedzieć, że wtedy w Targowicy została zawiązana konfederacja, która była takim pierwszym komitetem obrony demokracji szlacheckiej. Takim komitetem obrony demokracji na wiek XVIII. I tego typu działania potem prowadzone były w historii Polski wielokrotnie. Rosja przez swoją agenturę, przez ludzi, którzy z pobudek zazwyczaj zupełnie prywatnych potrafili zdradzać ojczyznę. Tego typu działań było w historii i pierwszej Rzeczpospolitej schyłkowej, w okresie rozbiorowym i w okresie późniejszym, a szczególnie w czasie II wojny światowej i po wojnie, bardzo wiele. To jest ta właśnie tradycja Targowicka, która, w której czy w ramach której pewną cechą charakterystyczną jest przedkładanie dobra prywatnego nad dobro wspólnoty, jaką jest naród i państwo. I przywołane przez pana słowa Józefa Piłsudskiego nic nie straciły na aktualności. Piłsudski powiedział wprost: podczas kryzysów strzeżcie się agentur. Te słowa są stałe i niezmienne. Przypomnijmy sobie, bo rzecz działa się zaledwie kilka miesięcy temu, kiedy wrzało na wschodniej granicy Polski, kiedy urządzane były przez reżim Łukaszenki prowokacje mające na celu wprowadzenie tutaj do Polski nie uchodźców przecież, tylko imigrantów, tak aby rozchwiać tutaj wewnętrzną sytuacją w Polsce, zanarchizować Polskę, doprowadzić do jakichś problemów, wrzeń. No, znaleźli się też ludzie z części klasy politycznej, którzy no niemalże realizowali wręcz to scenariusz, który pisany był no cyrylicą, pisany był na Kremlu. Wyobraźmy sobie, że jesienią ubiegłego roku nie obronilibyśmy naszej wschodniej granicy. Nie podejmowane by były te działania na granicy z Białorusią, które zostały podjęte przez Straż Graniczną, odsądzaną przez niektórych patocelebrytów od czci i wiary. Jak byśmy teraz wyglądali w sytuacji, kiedy prowadzona jest regularna wojna 200 kilometrów od granic Polski, mając miliony problemów związanych z imigrantami, których tutaj reżim kremlowsko-łukaszenkowy próbował nam zainstalować. Tak jak powiedziałem, armia rosyjska ma bardzo niskie morale, natomiast działania służb specjalnych Rosji i Moskwy są naprawdę prowadzone perfekcyjnie i czasami tutaj niestety trafiają na podatny grunt wśród części również klasy politycznej. To klasy politycznej, których pewnym uosobieniem stała się posłanka Platformy Obywatelskiej, już nie będę wymieniał jej nazwiska, która kilka dni temu w jednym z wywiadów powiedziała, że właściwie na początku wojny to trzeba było oddać Rosjanom część Ukrainy i może by to ostudziło za pędy Putina. No, takie słowa padły w jednym z mediów z ust pani, która w Platformie Obywatelskiej jest postacią bardzo szanowaną i w gabinecie cieni Platformy traktowaną jako minister INSPE do spraw bodajże finansów. No, rzecz zupełnie niewyobrażalna, ale te analogie z końcówką XVIII wieku, z końcem I Rzeczpospolitej, no po prostu nasuwają się same. To jeszcze przecież nie tak dawno, bo raptem 10 lat temu polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski organizował naradę polskich ambasadorów akredytowanych przy wszystkich stolicach Europy i świata i gościem nie tylko honorowym, ale najważniejszym uczestnikiem tej narady był Ławrow, ten, który jest odpowiedzialny wspólnie z Putinem za wybuch tej wojny. To się działo raptem 10 lat temu. Przecież no, jeżeli tego typu działania teraz po czasie obserwowane nie są dowodem na to, jak działała rosyjska agentura, to naprawdę trzeba mieć bielmo na oczach, żeby tego nie dostrzec.
Szojgu z Putinem.
Szojgu z Putinem na wrakowisku smoleńskim, Szojgu relacjonujący to, co potem skwapliwie Platforma Obywatelska podawała jako wykładnię tego, co stało się 12 lat temu w Smoleńsku. Wtedy Szojgu się pojawił po raz pierwszy jako ten, przypomnijmy, który miał wyjaśnić i wiedział już po kilku godzinach, co stało się w Smoleńsku, który miał wyjaśnić katastrofę smoleńską i przekazem Szojgu i Putina mówił Tusk, mówił Sikorski, mówili politycy Platformy Obywatelskiej.
Jan Józef Kasprzyk, prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, ja mówię z Podkarpacia.
Szczęść Boże.
I ja się chciałem po prostu takie pytanie zadać panu ministrowi. Czy my musimy tak bez przerwy udawać tą przyjaźń polsko-niemiecką, zamiast im po prostu wystawić rachunek, tak jak maleńka Litwa wystawiła rachunek Sowietom, po prostu za okupację, tak dlaczego my nie wystawiamy po prostu żądań podobnych Sowietom i Niemcom? Tylko po prostu na razie gromadzi, Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi dowody po prostu mordów na Ukrainie. A naszych spraw się zaniedbuje. Choćby właśnie egzekwowanie po prostu odszkodowań wojennych od Niemców i od Sowietów. Oni nas i tak nigdy w życiu nie będą naszymi przyjaciółmi, ani po prostu to jest wszystko hipokryzja naszych elit rządzących.
Kto do nas telefonuje?
Słucham?
Kto telefonuje? A pańskie imię?
Jerzy.
Dziękujemy, panie Jerzy. Prosimy, pan minister?
Ale to właśnie proszę zwrócić uwagę, że od kilku lat stawiany jest temat reparacji wojennych jako odszkodowań za II wojnę światową ze strony niemieckiej. To dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy ten temat wprowadził do agendy dyskursu międzynarodowego i prace cały czas prowadzone, które mają ocenić koszty naszych strat materialnych wojennych, bo strat ludzkich nie da się oszacować, życie ludzkie nie ma ceny, ale tych strat są prowadzone i temat reparacji i cały czas jest i myślę, że będzie jeszcze wielokrotnie podejmowany. Z jakim efektem to już trudno rzec, ale temat wreszcie stanął na porządku dziennym.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam księdza Benedykta i pana ministra. Kłaniam się, Jolanta ze Śląska. Panie ministrze, to co dzwoniła pani Elżbieta pod pana adresem, podpisuje się, można pana słuchać w nieskończoność. Jako pasjonat historii i to, co pan robi. Ja mam takie tylko zapytanie. Nie wiem z jakich źródeł, ale kiedyś spotkałam się, że były jakieś problemy, chodzi mi konkretnie o Kraków, chyba o Leandry, tam co wychodziła nasza pierwsza kadrowa wtedy. I tam właśnie było jakieś muzeum, miało powstać, czy ewentualnie funkcjonowało, jakieś były problemy z tym budynkiem tam właśnie w Krakowie.
Dziękuję, panie Lanto. Prosimy, pan minister.
Oczywiście temat znam i temat jest mi bardzo bliski, bo przez wiele lat z tychże oleandrów prowadziłem do Kielc marszlakiem pierwszej kompanii kadrowej coroczne wydarzenie, które trwa zresztą do chwili obecnej i odbywa się w sierpniu, szlakiem tych, którzy na rozkaz Józefa Piłsudskiego roku 1914 jako pierwsi poszli walczyć o wolną Polskę. Stan rzeczy teraz jest taki, że oleandry jako miejsce związane z Józefem Piłsudskim, związane z legionami, ma stać się częścią Muzeum Narodowego w Krakowie i działania podejmowane tutaj przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego służą temu, aby stało się to miejsce, które będzie można odwiedzać, które będzie pokazywało ekspozycje związane z polskim czynem zbrojnym. Także proszę być dobrej myśli, temat krakowskich oleandrów w momencie, kiedy weszło tam bardzo aktywnie państwo polskie poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest jakby rozwiązane pozytywnie i miejscu temu nie grozi w żaden sposób dewastacja, wręcz przeciwnie, o miejsce to zadbają profesjonalne służby podległe ministrowi kultury poprzez działania podejmowane na bieżąco przez Muzeum Narodowe w Krakowie, znajdujące się zresztą w nieodległej bliskości.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże, ja mam na imię Karolina, dzwonię z Niemiec i poczułam się zobligowana, żeby zadzwonić do państwa i wziąć udział w tej audycji o polskich bohaterach i wspomnieć tutaj o tych młodych ludziach z Polski, którzy tutaj, polskich pilotach, którzy już na zawsze tutaj zostali w Niemczech. Mam tu na myśli tutaj pilotów z dywizjonów 300, 301, 304, 305. no, których tutaj no, odwiedzam na angielskich cmentarzach wojennych w Niemczech, 302, także dywizjony myśliwskie. I może pan minister chciałby tutaj, może też by wspomniał i przybliżył trochę postacie tych młodych ludzi, którzy ponieśli straszną ofiarę, zresztą nie tylko z Polski, ale z Anglii, z Nowej Zelandii, z Kanady. To są tysiące młodych ludzi. Ja muszę tylko powiedzieć, że kiedy myślę o nich, przychodzą mi na myśl takie słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zresztą zostały zamieszczone w kalendarzu polskiej misji katolickiej w Niemczech na ten rok. Ja może to jest króciutki cytat, zacytuję. To są słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego odnoszące się, co prawda akurat nie tutaj do tych polskich pilotów, ale myślę, że bardzo dobrze oddające ich zasługi. Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów, serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i znosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Prosimy.
Dziękujemy bardzo, pani Karolino, za przywołanie i tych słów wielkich prymasa tysiąclecia i przypomnienie o polskich pilotach. Polscy lotnicy walczyli od pierwszego dnia wojny, najpierw w obronie polskiego nieba, później w obronie brytyjskiego nieba w roku 1940. I pamiętamy te słowa Churchilla, które wtedy wypowiedział, że właściwie Polakom zawdzięcza Wielka Brytania swoją wolność. Szkoda, że 4 lata czy 5 lat później Churchill nie pamiętał o tym długu wdzięczności zaciągniętym przez Anglię w stosunku do Polski i wspólnie z Rooseveltem podjął rozmowy ze Stalinem o oddaniu Polski do sowieckiej strefy wpływów. Ale również polscy piloci, ci, których nawiedza pani na cmentarzach w Niemczech, to ci, którzy w ramach czy RAF-u, czy dywizjonów polskich walczyli o wolność Europy, prowadząc akcje bojowe przeciwko Niemcom, szczególnie w roku 1944 i w pierwszych miesiącach roku 1945. Ich cmentarze są zarówno w Niemczech, jak i w Holandii, jak i we Francji. Nie dalej jak 3 lata temu w miejscowości francuskiej Plimeto odsłanialiśmy pomnik, który dedykowany jest polskim pilotom biorącym udział w akcji osłonowej lądowania w Normandii. Też historia mało znana, bo o polskich pilotach pamiętamy, mając w sercu lekturę książki Arkadego Fidlera Dywizjon 303 i pamiętamy w kontekście wyłącznie bitwy o Anglię, 3-miesięcznej bitwy powietrznej stoczonej w 1940 roku, a przecież polscy piloci, podobnie jak marynarze, podobnie jak polscy żołnierze, walczyli właściwie do ostatniego dnia tej wojny, do maja 1945 roku. To ważne, że Polacy mieszkający tak jak pani poza Polską pamiętają o tych miejscach, bo te miejsca świadczą o tym, że właściwie nie było punktu na mapie Europy i świata, gdzie Polacy nie walczyliby o wolność własną i wolność innych narodów, że w takich miejscach jak te cmentarze, w takich miejscach jak Monte Cassino, Ancona, Bologna, Breda, Falaise i tam, gdzie są polskie groby, możemy wchodzić z podniesionym czołem i w tych miejscach wołać: Europo, swoją wolność zawdzięczasz polskiemu żołnierzowi. Europo, musisz o tym pamiętać, bo niestety, powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, Europa trochę o tym, czy nawet bardzo o tym zapomina. Dlatego też działania, które podejmowane są, korzystając z faktu, iż żyją jeszcze ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, działania podejmowane i przez kierowany przeze mnie urząd, i przez Instytut Pamięci Narodowej, i przez Ministerstwo Kultury, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby przywoływać te wszystkie historie sprzed lat 80, które świadczą o naszym wkładzie w zwycięstwo nad niemiecką III Rzeszą, o naszej walce o wolność, o tym, że Polacy walczyli jak żaden naród od pierwszego dnia II wojny światowej aż po ostatni dzień II wojny światowej, od 1 września aż po 8 maja. I niestety okupione to było ogromną daniną krwi i niestety okupione to zostało i podsumowane zdradą jałtańską przez sojuszników i oddaniem nas na pół wieku do sowieckiej strefy wpływów. Ale te miejsca, również te cmentarze świadczą o tym, że polskość to jest umiłowanie wolności, wolności własnej i wolności wszystkich innych narodów. Że polskość to nie jest tak, jak kiedyś Donald Tusk napisał, że polskość to nienormalność. Nie, polskość to jest umiłowanie wolności, umiłowanie niepodległości. To jest definicja polskości. Polskość równa się umiłowanie wolności.
Jan Józef Kasprzyk. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej. Ja bardzo dziękuję za tę audycję, naszemu gościowi za niesamowitą wiedzę, erudycję. No to sformułowanie naród bez elit parszywieje, to przyjmuję za swoje to określenie. Za swoje nie w charakterze, że to jest moja tożsamość, tylko że potwierdzam jak najbardziej. I to w czasie kryzysu wstrzeszcie się agentur. Te agentury cały czas są, a im większe kryzysy, tym bardziej mają co robić. No i tutaj jeszcze taki mały cytat księdza kardynała tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Nie ma polskiej polityki za niepolskie pieniądze. A którą to partię utworzono za kapitał niemiecki? Tak bym się zapytał przy okazji. Tutaj bym postawił kropkę, jak chodzi o ten wątek, natomiast chciałbym jeden wątek poruszyć jeszcze. Mianowicie chodzi o agresję Rosji na Ukrainę. Dlaczego Rosja tak długo zwlekała, nim doszło do tego ataku? Bo wiemy, że to cały czas w świat szły przekazy, gra zewnętrznych pozorów, że to tylko ćwiczenia, tam 100 tysięcy, to tylko ćwiczenia, nic więcej. Rosja czekała na swego tradycyjnego generała, dzięki któremu zawsze zwyciężała z Napoleonem pod Stalingradem i ten generał w tym roku nie przyjechał. Ten generał nazywa się Mroźny Luty. Bo gdyby był mróz 20 stopni, faktycznie oni by poszli jak taran i praktycznie Ukraina byłaby rozmożona, byśmy powiedzieli. Natomiast mrozu się nie doczekali, tego generała swojego się nie doczekali. Jednak przystąpili do działań. Pomimo tego przystąpili do działań, a być może, że byli związani jakimiś umowami z jakimiś mocarstwami europejskimi. Że w końcu luty 24, mimo tego mrozu nie ma, wchodzimy, działamy i te głosy z zachodu Europy, ja nie wskazuję żadnych państw, broń Boże, ale trzeba być ślepcem i głuchym człowiekiem, żeby nie widzieć, jakie sygnały płyną z zachodu Europy w stosunku do tej eksterminacji narodu ukraińskiego. Tutaj też postawię kropkę, a ojca prowadzącego poproszę o piosenkę o niezwykle bogatej i aktualnej cały czas treści zespołu Zajazd, jej tytuł Patriotyzm. Bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję gościowi za przekaz ten informacji i życzę wszelkiego dobra.
Panie Krzysztofie, wskazał pan partię sfinansowaną przez Niemców, a może należałoby też, rozłączył się pan, wskazać ugrupowania sfinansowane przez Federację Rosyjską, również w Polsce.
No właśnie, agentury działają różnie, w zależności od czasu, w którym przychodzi im działać, ale mechanizmy są bardzo podobne. I w końcu XVIII wieku, kiedy Polska Rzeczpospolita, Polska pierwsza Rzeczpospolita obojga, czy właściwie trojga narodów upadała, wówczas działał mechanizm bardzo prosty, ale taki, który no, w dzisiejszych czasach troszeczkę inaczej wygląda. Mianowicie wówczas do ambasady na przykład rosyjskiej, do ambasadora Repnina przychodzili magnaci, którzy chcieli realizować politykę Rosji. Sami przychodzili, bo często było tak, że Rosjanie mieli doskonałe rozpoznanie polskiej sceny politycznej wówczas i wiedzieli, kto się zgłosi i otrzymywali odpowiednią sakiewkę z pieniędzmi. Podobnie przecież został no, najpierw osadzony, ale potem też prowadzony ostatni król Rzeczpospolitej Stanisław August. Przecież cesarzowa Katarzyna obiecała, że za spłatę jego długów osobistych będzie się nim opiekować i król do tego stopnia wyżej cenił własne pieniądze i własny majątek, że abdykował po trzecim rozbiorze i tym samym przypieczętował. Najpierw przystąpił do targowicy, potem abdykował, uczynił to zresztą w imieniny cesarzowej Katarzyny, jakby chciał jej uczynić prezent i tym samym przypieczętował upadek pierwszej Rzeczpospolitej. No, taki był mechanizm w XVIII wieku. Teraz mechanizmy są nieco inne, ale równie podobne. No, działają różnego rodzaju fundacje, stypendia, dzieli się stanowiska. No, to przecież na naszych oczach widać nie tylko w stosunku do polityków rodzimych, ale i obcych, jak to funkcjonuje, jeżeli były kanclerz Niemiec staje się szefem rady nadzorczej jednej z firm rosyjskich, no to ten element kupienia go w ten sposób no jest jakby chyba nagrodą za wcześniejsze działania, które podejmował, a które pozwoliły Rosji stanąć po upadku Związku Sowieckiego gospodarczo na nogi. Mechanizmy agentur i działań agentur są niezmienne, choć oczywiście formy się nieco zmieniają. Nikt nie idzie wprost do ambasady, tak jak w XVIII wieku, po worek z pieniędzmi, tylko w inny sposób te środki, czy pieniądze, czy stanowiska dostaje. Tu zgadzam się z panem, że Rosjanie nie przewidzieli zarówno warunków pogodowych, ale też nie przewidzieli przede wszystkim jednej rzeczy, że to nie jest już ta Ukraina z początku lat 90. To nie jest Ukraina nawet roku 2014, kiedy anektowany był Krym. To jest Ukraina, która ma bardzo silne poczucie tożsamości narodowej, poczucie niepodległości. To jest Ukraina, która, tak jak Polska, za wolność jest w stanie zapłacić ogromną cenę i za integralność ziem również ogromną cenę. Coś, czego Rosjanie nie są chyba w stanie sobie wyobrazić i myślę, że od wielu tygodni trwają gorączkowe dyskusje na Kremlu, które też, jak docierają do nas informacje, puentowane są choćby też jakimiś zatrzymaniami, już aresztowaniami i tak dalej w gronie doradców Putina, bo nikt nie przewidywał chyba, czy niewielu przewidywało, że to jest Ukraina, która jest, ma poczucie odrębności narodowej, państwowej, która chce za niepodległość przelewać krew. To nie jest ta Ukraina z początku lat 90., w której, kiedy było posiedzenie pierwsze Parlamentu Wolnej Ukrainy i grany był hymn ukraiński, to połowa deputowanych siedziała, bo nie utożsamiała się z tym hymnem. To jest już inne państwo, to jest po prostu państwo niepodległe.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wstępie bardzo przepraszam, bo będę, jestem bardzo zdenerwowana i będę się lębił, ale chcę króciutko powiedzieć o tym, że i jeszcze do tego dodam, że mam 91 lat, więc nic dziwnego, że ta moja rozmowa będzie straszna. 16 lutego 1940 roku w nocy zajechały pod nasz dom, a mieszkałam wówczas w województwie lwowskim, powiat Sokal, osada Rawszczyzna. Moi rodzice pochodzili z Rzeszowskiego. Mieli dużą rodzinę, mało ziemi sprzedali tam właśnie. Słyszę, że kto był wywożony. Ojciec był tylko rolnikiem. I tam sprzedali swoją ziemię i tutaj właśnie w tej Rawszczyźnie, w województwie lwowskim, kupili więcej tej ziemi. Zdążyli się wybudować, odetchnęli, to właśnie wtedy 10 lutego, dobrze mówię, 1940 roku zajechały sanie, do drzwi zaczęli stukać żołnierze rosyjscy i tato otworzył drzwi. Powiedzieli, że mamy pół godziny na spakowanie się, że wyjeżdżamy. Mama zapytała, dokąd? To się dowiecie, jak pojedziecie. No i w tym czasie moja mama, przecież ja miałam 9 lat, powiedziała, dziecko, idź do sąsiadów bardzo blisko mieszkających, dowiesz się, czy oni wiedzą, czy ich też wywożą i czy wiedzą dokąd. Za mną wyszedł żołnierz i strzelać budu, że będzie strzelał, wyjął karabin. Więc ja się wróciłam. Jak wróciłam do domu, to moja mama leżała już na podłodze, nieprzytomna, straciła przytomność. A tato... No, aha, i ten wtedy 20 minut powiedzieli, możemy dłużej się pakować. Więc tato właściwie wyniósł na te jedne sanie pierzynę. Mróz był silny, powyżej 20 stopni. I sześcioro, nie pięcioro dzieci, przepraszam, bo siostra później dojechała. Posadził, położył tam na te jedne sanie i drugą pierzyną nas przykrył. Co mamy wziąć z sobą? Pytał tato. Pójdziemy siekierę, piłę i coś tam jeszcze z narzędzi. Zgodnie z tym tato przygotował. Ja nie wiem, czy wziął coś do jedzenia, czy nie, bo mama już w tym przygotowywaniu nie uczestniczyła. To znaczy odzyskała po jakimś czasie przytomność, ale nie była zdolna już nic robić. Więc tam coś wzięli, ale niewiele. Ludzie zabierali jedzenie z sobą. A my przy takiej rodzinie właściwie nic. Zawieźli nas do szkoły i tam już było sporo rodzin. Także z tej osady, mówię, to były nowo wybudowane domy i dwie rodziny zostały. A tych pozostałych wszystkich zwieziono do tej szkoły. Tam nas trzymali do wieczora. Wieczorem zawieźli nas na stację kolejową do wagonu bydlęcego. Te maleńkie okienka były okratowane jeszcze i prycze były piętrowe. Więc, a było nas, ja nie wiem, 80-90 osób w tym jednym wagonie. No, gdzieś tam był otwór do załatwiania spraw swoich fizjologicznych a dzieci mamy, kto to położył. My na taką rodzinę mieliśmy miejsce wielkości żelaznego łóżka. 2 metry na metr, może troszkę więcej, może metr 20. Więc mama i tato, młodsze dzieci usadzili, wszyscy płakali. I jak nas umieścili już w tych wagonach, to był ogólny płacz, pociąg ruszył i serdeczna matko, wszyscy śpiewali i płakali. Nie wiedzieliśmy, dokąd nas wiozą, gdzie, a pozostali, tak jak powiedziałam, część na tych płyczach było, a reszta stało, jeden koło drugiego. zawieźli nas podróżczwa około miesiąca. Później jeszcze przez tydzień wieźli nas na saniach do gospodarzy, do takich domów. Na noc nocowaliśmy tam u tych ludzi. No, przygodni. I ci ludzie uoczy, bo mieli zapalone, nie było nam światła. I takie maleńkie ziemniaczki wielkości orzecha, gotowane w skórkach i maczali w łyżce oleju, nas też tym poczęstowali. A i tak ta podróż jeszcze trwała tydzień, tymi sami jechaliśmy. Zawieźli nas do baraków z belek takich wybudowanych. Te belki były połączone gliną, wylepione, żeby się trzymały i żeby, jak, ja nie wiem, czy myśmy tam jakieś ogrzewanie mieli, czy nie. Tam były również plicze przygotowane, dostaliśmy jeden pokojnik i od ściany do ściany taka plicz, wszyscy musieliśmy się, trzeba było się w nosy położyć. W nosy pluskwy dokuczały, nie dawały spać. A w dzień trzy z brudu, w jakich warunkach tam mieszkaliśmy, to żeśmy jedni, dostawaliśmy 100 gram chleba na osobę. Chleb był niewypieczony, więc był bardzo ciężki. To te 100 gram to było kilka kęsów na osobę. I zupa, raz dziennie zupę, to była woda i w tym kilka grzybów. Nie suszonych, tylko solone. Mieli takie grzyby solone w beczkach i kilka grzybów w tej zupie. To była zupa. Takie te 100 gram chleba dostawaliśmy dziennie. Ja wiem, 40 rok, a w lipcu tato pracował w lesie i zwoził tam drzewo i jakoś tak siedział na tych, nie wiem, sanie, to nie były, wydaje mi się, że to były jednak sanie, tak jakoś klęczał na tych saniach, że złamał nogę. I tatę do tego domu nam przywieźli, ale lekarza dla nas żadnego nie było, żeby ktoś zestawił to złamanie tej nogi. Tata jak położył tatę na plecie, to tak przez pół roku tato leżał. O głodzie, chłodzie i czym jeszcze można powiedzieć. I tato zmarł, po pół roku zmarł tato. Ja miałam wtedy 10 lat, 9-10 lat. I w 40 myśmy zostały w same wiozłyśmy tatę na takich deskach zbitych na cmentarz. I w 42 roku, to była oblast archangielska, wieźli nas do Semipołatyńska. To podróż trwała 2 miesiące, bo to była wojna, więc jeździły to pociągi, które musiały jeździć, a nas gdzieś tam na boczne tory zwiedziono i staliśmy nawet i 2 doby, 3 w jakichś miejscowościach. I wiem, że to był marzec, 42 rok, w tym miesiącu, Boże, zmarła moja mama. Mamy właśnie zabrano do szpitala. To z jednego wagonu naszego zabierali 10 osób do szpitala. W tym ci chorzy szli, a moja mama i jeszcze jakaś osoba była wynoszona na noszach, bo już nie mieli siły. I mama za 2 dni podobno zmarła tam. To był Taszkent. W szpitalu chciała, żeby jej to najmłodszą córkę przywieźć. Dobrze, że nie wpuszczali do szpitala, siostra pojechała tam, że poszła już nie wiem, z tą maleńką i nie wpuścili ich do szpitala, więc wróciły obie. I nasza mama, podobno myśmy się w 1947 roku dowiedziały od ludzi znajomych, którzy tam zostali zabrani ze szpitala w pociągu i znali nas. No to w 1947 roku tak, żeśmy się dowiedzieli, że mama nasza po długich dniach zmarła. Później oni w czasie podróży nam dali troszkę jedzenia, jak dali kaszę na sypko i troszkę okraszoną, to żołądki poszły. Dysenteria straszna panowała i moje siostry, były ostrzeżenia, żeby nie pić wody nieprzygotowanej. A w takim wagonie to stał okrągły, maleńki piecyk. To gdzieś na tym piecyku można było przygotować dla tylu ludzi wody. Dwie moje siostry wyszły i tam jakaś studzienka była na prawej wody, napiły się. I jedna została zabrana do szpitala, ale to już w innej miejscowości. Druga natomiast zmarła w wagonie. I jak starsza siostra, najstarsza, poszła do prześcieradle, jeszcze mieliśmy jakieś prześcieradła zawinięte, mówi, 20 osób w dół, dół był wykopany i tak rzucali tych ludzi i moją siostrę tam rzucono. Więc w marcu 1942 roku zmarła moja mama i dwie siostry w jednym roku. Była nas duża rodzina, zostałyśmy cztery siostry jeszcze. I wtedy już po kołchozach tam już mieliśmy taką swobodę chodzenia, bo na Syberii byliśmy pilnowani, nie wolno było nigdzie ruszyć się. Znaczy nie nam dzieciom było i tak tylko siedzieliśmy, jak było zimno, a było bardzo zimno, bo tam do 60 stopni dochodziła temperatura. No i tak w międzyczasie mieszkaliśmy w okropnych warunkach. Cztery miałyśmy jedną kołdrę poszarpaną zupełnie już z materiału. Także i pod jedną kołdrą cztery spałyśmy i taki kąt miałyśmy, wymurowała siostra z jakichś cegieł czy z kamieni, nie wiem. I tak żeśmy w jedną stronę spałyśmy. I dotrwaliśmy do 1946 roku. Wprawdzie w tym czasie były komisje jakieś przychodziły, ale że mamy między mną a najstarszą siostrą było 10 lat różnicy, że mamy najstarszą siostrę, to się może nami opiekować. W lecie, żeśmy w kołchozach pracowały trochę, głosy żeśmy zbierały, to co mogło robić dziecko 10-12-letnie. No i komisje przychodziły sprawdzać, w jakich warunkach żyjemy. Chcieli nas zabrać, trzy razy tak było, do domu dziecka rosyjskiego. Siostra powiedziała, że nie, może kiedyś do ojczyzny wrócimy. I w 1946 roku, dwa tygodnie przed naszym wyjazdem, a to było w kwietniu, na Wielkanoc wyjeżdżaliśmy stamtąd. Kierowniczka przyszła do domu dziecka i mówi, dzieci, wyjeżdżamy do Polski. To znowu był płacz i zresztą cały czas modliłyśmy się, dzięki Bogu. Przeżyłam, mam 91 lat i jeszcze żyję. Dzięki Bogu, tylko modlitwy. I w 1946 roku zabrali nas, to był chyba marzec, dwa tygodnie przed wyjazdem do Polski, zabrali nas do domu dziecka i z tym domem dziecka wróciłam do województwa olsztyńskiego. Tam już był przygotowany dla nas dom dziecka. Jak nam dali na kolację, jak dojechaliśmy, ryż na mleku i chleb, ile kto chciał, był ustawiony, to dwóch chłopaków rozchorowało się, że do szpitala ich zabrali. A reszta, no i mogła się najść, bo 6 lat myślałam, czy kiedyś jest, będzie taki dzień, że się najem do syta czegoś. No i tam, no, mimo że zostaliśmy bez rodziców, że było nas 4 do różnych domów dziecka, bo tak jakoś wiekowo tu chłopców do jednego domu dziecka wozili, dziewczynki do innego, do innej miejscowości. I w tym domu dziecka byłam do 50 roku. Jak po... wtedy trzeba był, dostałam wyprawkę, kołdrę, poduszkę do spania i bieliznę pościelową. I miałam sobie szukać mieszkania i tak z koleżanką chodziłyśmy po zakładach pracy i gdzieś tam zgodzono się, był pokój gościnny, gdzie mieszkało nas 6 w jednym pokoju. I ale tu już się zupełnie gubię. I aha, i do 50 roku byłam tam. W 50 roku właśnie już poszłam na swoje, że tak powiem. Zawsze otaczali mnie dobrzy ludzie. Gdzie był? Zresztą ja przez cały czas w jednym zakładzie tylko pracowałam. Mieli nas trzymać do 18 lat. Ja do szkoły nie chodziłam wcale przed wojną, do drugiej klasy. I w Rosji nie chodziłam w ogóle do szkoły. I jak powiedzieć, że do 18 lat, to nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy. Do szkoły, no poszłam, to z domu dziecka zyskałam. To w sumie 5 lat się uczyłam w życiu. I stąd...
Bardzo gorąco dziękujemy za tę historię życia, za to świadectwo i dziękuję Panu Bogu, że Pani żyje i że też mogliśmy tę historię wysłuchać o naszych polskich bohaterach. Często myślimy o tych bohaterach, że to tacy wielcy. Okazuje się, że historia Pani, która do nas dzwoni, jest też historią no, bohaterską.
To, co z ogromnym wzruszeniem przed chwilą mogliśmy usłyszeć, to jest jedna z tych setek tysięcy historii indywidualnych, w których z jednej strony mamy pokazane bestialstwo rosyjskie, wówczas sowieckiej Rosji, bezduszność absolutną, a z drugiej niezwykły heroizm nawet tych młodych ludzi, tak jak pani, ludzi, którzy... Tak jak pani wielokrotnie podkreśliła, ale to też mówią Sybiracy, z którymi mam zaszczyt rozmawiać, nigdy nie stracili wiary w Boga i Bożą opiekę. I to pozwalało przetrwać. I to pozwalało zwyciężyć. To pozwalało nie poddać się. To pozwalało zachować godność i dumę. Przed 2 dniami pożegnaliśmy w Świątyni Opatrzności Bożej panią Karolinę Kaczorowską, ostatnią pierwszą damę II Rzeczpospolitej, której losy były bardzo podobne. Ona 10 lutego 1940 roku została wywieziona przez Rosjan w głąb nieludzkiej ziemi i później, 80 lat temu, wraz z armią Andersa opuściła Związek Sowiecki. Jej ojciec i brat walczył, tak jak późniejszy mąż, prezydent Ryszard Kaczorowski, w II Korpusie Polskim, a ona jako dziecko tułała się przez Persję, przez Afrykę, osiadła w Wielkiej Brytanii, nie mogła wrócić do Polski, nie miała informacji o swojej rodzinie przez wiele, wiele lat. To była ta jedna droga tych, którym się udało 80 lat temu opuścić nieludzką ziemię z generałem Andersem. To była droga pani, która przed chwilą gościła tutaj na naszej antenie, ludzi, którzy powracali do Polski, ale nie do swoich domów, bo to byli przecież mieszkańcy Kresów, a te Kresy znalazły się już poza Polską. Powracali do Polski i osadzani byli na ziemiach najczęściej zachodnich i północnych. nie tylko w latach 40., ale aż po lata późne 60., bo przyjęło się twierdzić, iż zesłańcy wracali po tak zwanych przemianach październikowych w 56 roku, ale to nieprawda. Przy okazji tej ustawy, o której wspominałem, czyli wypłat rekompensacyjnych, które są naliczane wedle miesiąca pobytu na Syberii, okazało się z dokumentów, które posiadamy i z relacji, które Sybiracy nam przedkładali i dokumentów, które są w ich archiwach prywatnych zachowane, że często powracali w roku 57, 58, 63, niektórzy nawet dopiero w latach 70. Niezwykła gehenna narodu polskiego. Przypomnijmy, że w czasie II wojny światowej Rosjanie wywieźli w głąb Związku Sowieckiego do Kazachstanu, na Syberię, prawie 500 000 Polaków w kolejnych 4 wywózkach. Zresztą rzecz była praktykowana przez Rosjan od zawsze, kiedy Rosja walczyła z jakimikolwiek przejawami niepodległościowymi Polaków, bo pierwsze wywózki to są wywózki sprzed 250 lat, wywózki związane z Konfederacją Barską i upadkiem tego pierwszego antyrosyjskiego powstania. I później trwały przez cały wiek XIX i aż po rok XX. Syberia i ta przestrzeń, na którą można było wywozić, to jedna z potężniejszych, niestety, przez wiele dziesięcioleci i wieków broni, jaką dysponowała Rosja, ten bezduszny kraj i państwo, które nienawidzi narodów i państw wolnych.
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Bohaterscy Polacy, panie ministrze, dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo, ojcu, dziękuję państwu. Drodzy państwo, przed nami te kilka dni związanych ze świętem flagi, ze świętem Konstytucji 3 maja. To dobry też moment, żeby przypomnieć sobie i na chwilę refleksji sobie pozwolić o tym, co w naszej polskiej historii było chwalebne, wspomnieć o naszych bohaterach, których często mamy obok siebie, bo weteranów, kombatantów żyje jeszcze bardzo wielu. To jest około 200 tysięcy osób, którzy w jakikolwiek sposób czy walczyli, czy byli poddani represjom. Oni są wśród nas. Wsłuchajmy się w ich opowieść, bo to są ostatnie chwile tak naprawdę, w których możemy dotknąć historii, spotykając się z nimi i usłyszeć przesłanie, które myślę jest stałe i niezmienne. Przesłanie, które też pozostawiła nam wspomniana już pani prezydentowa Karolina Kaczorowska. Ona mówiła: kochajcie Polskę, bo wolna Polska jest największym darem, ale wolność można zawsze utracić.
Jan Józef Kasprzyk, bardzo gorąco serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego studia. Dziękuję państwu za udział w rozmowach niedokończonych.